Witam Was na kolejnym studium Ewangelii Jana. Jesteśmy podczas ostatniej wieczerzy. Pamiętacie, Jezus podczas tej ostatniej rozmowy porusza wiele wątków. Na początek była kwestia obietnic, tego co nas czeka w niebie. Potem były zachęty, zapowiedź przyjścia Ducha Świętego, a ostatnio, pamiętacie, była zapowiedź nienawiści świata względem chrześcijan, nawet mordowania chrześcijan w imię Boga, że ludzie będą myśleli, że służą Bogu, mordując chrześcijan. Dzisiaj będziemy mieli dalszą część zapowiedzi przyjścia Ducha Świętego, także to już za chwilę, ale na początek się pomodlimy. Tomek, proszę.
Panie Jezu, dziękujemy Ci za te dzisiejsze spotkanie. Dziękujemy Ci za tą wspólnotę, jaką mamy dzięki Twojemu Duchowi Świętemu, którym nas obdarzyłeś. Dziękujemy Ci za Twoje słowo, którym codziennie nas wzmacniasz, pozwalasz nam się nim budować. Miej proszę, Panie Jezu, w opiece wszystkich tych, którzy walczą na Ukrainie o swój kraj, oraz napełnij nas dzisiaj mądrością, abyśmy dobrze rozważali Twoje słowo. Amen.
Amen. Tak jak mówiłem, pamiętacie, musieli się schować na wsi, nie? Że na tą ostatnią wieczerzę wszędzie ich wtedy już szukano. Jezus mówi im ostatnie przygotowanie przed swoją śmiercią. Oni do końca tego nie rozumieją, przeczuwają, że coś się złego wydarzy, bo się smucą. Tak jak mówiliśmy, Jezus ujawnia zdrajcę. Dzisiaj będziemy więcej mówić o Duchu Świętym, o Jego misji, o Jego misji, tak, zadaniach, to co ma na ziemi sprawić. Też będzie ciekawa obserwacja, bo Jezus mówi, że lepiej, żebym ja odszedł, a żeby przyszedł Duch Święty, nie? Czyli to o tym sobie za chwilę porozmawiamy. Dzisiaj fragment 16:5-16:15 z Ewangelii Jana. Przyjście Ducha Świętego, czy przyjście i służba Ducha Świętego, możemy sobie zatytułować. Podział jakiś taki, zanim przeczytamy, możecie zwrócić uwagę, że na początek jest służba Ducha Świętego względem niewierzących, nie? To jest od czwartego, gdzieś końca czwartego do tego 11, a potem 12-15 będzie względem wierzących, przewodnik wierzących. Przeczytajmy od 16:5. A teraz odchodzę do tego, który mnie posłał, i nikt z was nie pyta mnie, dokąd idziesz, ale że wam to powiedziałem, smutek napełnił serce wasze. Lecz ja wam mówię prawdę. Lepiej dla was, żebym ja odszedł, bo jeśli nie odejdę, pocieszyciel do was nie przyjdzie. Jeśli zaś odejdę, poślę go do was. A on, gdy przyjdzie, przekona świat o grzechu i o sprawiedliwości i o sądzie. O grzechu, gdyż nie uwierzyli we mnie. O sprawiedliwości, gdyż odchodzę do Ojca i już mnie nie ujrzycie. O sądzie zaś, gdyż książę tego świata został osądzony. Mam wam jeszcze wiele do powiedzenia, ale teraz znieść nie możecie. Lecz gdy przyjdzie On, Duch Prawdy, wprowadzi was we wszelką prawdę, bo nie sam od siebie mówić będzie, lecz cokolwiek usłyszy, mówić będzie. I to, co ma przyjść, wam oznajmi. On mnie uwielbi, gdyż z mego weźmie i wam oznajmi. Wszystko, co ma Ojciec, moje jest, dlatego rzekłem, że z mego weźmie i wam oznajmi. To jest nasz dzisiejszy fragment. Na początek możemy sobie w grupach, może zrobimy od razu to w grupach, przestudiujcie ten, tak przejrzyjcie ten fragment i wypiszcie sobie rolę, jakie Duch Święty ma, jakie ma tu na ziemi spełnić, jakie ma zadania, jaką służbę Duch Święty ma tutaj na ziemi. Tak pokrótce, nie? Żeby był werset jakiś i co ma tutaj zrobić. Nie? Czyli przelećcie cały te 11 wersetów, tak? I pod tym kątem właśnie zadań Ducha Świętego. Nie chodzi mi, żeby się tam wielce rozwodzić, tylko skrótowo. Nie? Także dzielimy się teraz na grupy w tym fragmencie. Wy powypisujcie, możecie wyznaczyć jakiegoś sprawozdawcę w grupie i będziemy później sobie to odczytywać. Także jakie są zadania, jakie role Ducha Świętego tutaj na ziemi? Dzielimy się na grupy i wracamy za chwilę. Wracamy po pracy w grupach. Jakie mieliście obserwacje? Może lećmy tak od początku, w sensie chronologicznie, z którego pierwszego wersetu mieliście jakieś zadanie, misję Ducha Świętego?
To może my zaczniemy. Na początku, to w wersecie 7, zauważyliśmy, że Duch Święty będzie odgrywał rolę pocieszyciela. Następnie od wersetu 8 do 10 będzie tutaj rola Ducha Świętego w kwestii przekonywania świata o grzechu i o sprawiedliwości. Następnie w wersecie 13 mamy tutaj rolę Ducha Świętego odnośnie wprowadzenia prawdy, wszelkiej prawdy. I werset 14, dzięki przyjściu Ducha Świętego nastąpi uwielbienie Jezusa Chrystusa. Takie hasło, do takich właśnie wniosków doszli. Taka, że będzie rola.
Dzięki. No, prawie wszystkie chyba powiedziałeś. Ja nie wiem, ja tu mam jeszcze jedną, z tego co słyszałem, nasza grupa lubelska też jeszcze jedną z 15, nie, że objawi, wam oznajmi wszelką prawdę, czy ten 15 werset, nie? Z mego weźmie i wam oznajmi. No, nie będziemy na razie wchodzić, będziemy to głęboko analizować. Nie? Ten pierwszy, pamiętacie, tak jak powiedzieliście, pocieszyciel, to parakletos, taki stojący z boku, zachęcacz, nie? Ta rola potem przekona właśnie świat o grzechu, sprawiedliwości i o sądzie. Za chwilę jeszcze więcej o tym będziemy mówić. Nie? Wprowadzi we wszelką prawdę ich. No i 14 właśnie uwielbi Jezusa, 15 objawi prawdę, nie? Tak. Zobaczcie, że w sumie krótki dosyć fragment, nie? Bo mamy 11 tych wersetów, a mamy tu 5, tak? 5 w 5, nawet więcej, tak? No bo tutaj powiedzmy 5 tych ról, ale niektóre są, można by liczyć, jeszcze dodać dwie, tak? Bo ja tu w jednym sobie wypisałem, nie? To przy grzechu, sprawiedliwości, o sądzie, czyli widać, że jest to taki bogaty fragment w te kolejne. Zobaczcie, że też pamiętacie, że to jest któryś, nie? Fragment o Duchu Świętym, który w tej rozmowie myśmy już mówili w tych wersetach, w 14 rozdziale już było, nie? Teraz jest kolejny i jeszcze będzie za tydzień, także widać, że rola Ducha Świętego jest dosyć, znaczy jest mocna, nie? Zwykle jak się, przynajmniej ja tak mam, nie? Że no Jezus, no to wiem, nie? No, mogę przeczytać, mogę sobie wyobrazić, Bóg Ojciec, no to też Stary Testament, potem też ta relacja, no a Duch Święty to jest troszeczkę taka jakby postać mglista, taka najciężej sobie wyobrazić, czy myśleć jakby o Nim, nie? A zobaczcie, jak tutaj mamy dużo, dużo ról, nie? W jednym fragmencie mamy ich kilka, ładnych kilka wymienionych, a to są nie tylko. Zaraz właśnie jeszcze zrobimy sobie jeszcze dyskusję, bo będzie ta no, mocno też szokująca kwestia, że Jezus tu mówi, że nawet lepiej, żeby On odszedł dla nich, a Duch Święty przyszedł, nie? To jest też ciekawe, że zamiast Jezusa, że relacja z Duchem Świętym będzie jakoś lepsza. Będziemy sobie zaraz o tym dyskutować. Tu jeszcze ciekawa jest kwestia rozwidać rozwoju objawienia, nie? Jak ono jest stopniowe. Zwróćcie sobie uwagę na 4 werset. Na początku, a tego wam na początku nie mówiłem. Jest, nie? Potem 12. Mam wam jeszcze wiele do powiedzenia, ale teraz tego znieść nie możecie. Nie? Czyli teraz też nie. Na początku nie wszystko, teraz też nie. I dopiero 13, jak przyjdzie, nie? To wtedy Duch Święty to wam objawi, tą wszelką prawdę wprowadzi i tak dalej. Nie? Czyli widać, na początku nie wszystko, teraz też nie, mówimy. Dopiero jak przyjdzie, nie? Czyli to jest ważna obserwacja. Pamiętacie, często ją mówimy w interpretacji, w ogóle w studiowaniu Biblii, że to jest, że Nowy Testament jest przesłaniem, nie? Czyli na początku są rzeczy jakieś podstawowe, najprostsze, no i potem jest rozwój, nazywam to rozwojem objawienia, coś takiego, nie? Że to nie jest tak, że on od razu na początku są bombardowani, wiecie, takimi tak wielce szczegółowymi rzeczami, czy skomplikowanymi, nie? No bo wtedy by nie byli tego, tak jak zresztą tu Jezus mówi, nie? Że wtedy nie mówił, bo nie byli w stanie tego zrozumieć. Potem też jeszcze mówi, teraz też nie, później, jak przyjdzie Duch Święty. Nie? I widzimy, że Nowy Testament też jest tak ułożony. Nie? Na początku Ewangelie, nie? Potem Dzieje Apostolskie, no jeszcze ten czas tuż przed listami, czy można powiedzieć, listy się wtedy tworzą, nie? Opis działania pierwszych apostołów, znaczy źle powiedziałem, apostołów, no i pierwszych chrześcijan, chciałem powiedzieć, i potem dopiero listy, nie? No i na koniec objawienie Jana, już Apokalipsa, to, co się wydarzy później. To jest ważne, żeby gdzieś tam często, gdy na początku w Ewangeliach mamy jakiś niejasny fragment, żeby go interpretować właśnie w świetle tego gdzieś, co możemy na ten temat przeczytać gdzieś później w listach, gdzieś spodziewając się, że skoro ten rozwój objawienia ma nastąpić, że Duch Święty nam będzie objawiał coraz trudniejsze, bardziej czy bardziej dokładnie te rzeczy, no to potem powinniśmy mieć w dalszej części Nowego Testamentu bardziej to wyjaśnione, co gdzieś na początku mamy, na przykład tylko jakąś zajawkę, nie? Zobaczmy sobie właśnie ten fragment, o którym mówiłem, że jest taki dosyć, no, na pierwszy rzut oka dziwny, nie? Zobaczcie, 7 werset. Lecz ja wam mówię prawdę. Lepiej dla was, żebym ja odszedł, bo jeśli nie odejdę, pocieszyciel do was nie przyjdzie. Jeśli zaś odejdę, poślę go do was. No, ktoś może powiedzieć, że tu chodzi o to, że no, jak Jezus odejdzie, no to dokona się zbawienie, nie? Ale myślę, że nie tylko, no i w tym sensie jest lepiej, nie? Nie tylko o to w tym chodzi. Możemy sobie teraz w grupach sobie podyskutujecie, dlaczego Jezus tak mówi, nie? Dlaczego Jezus mówi, że lepiej jest dla was, żeby On odszedł dla nich, a przyszedł Duch Święty, nie? To wydawałoby się, na pierwszy rzut oka mówię, wydaje się dziwne, no bo jak tak pomyśleć, no to ci apostołowie, no musieli mieć dobrą, tak myślimy, nie? Przynajmniej ja tak mi się wydaje, no fajną musieli mieć więź z Jezusem, skoro go widzieli, tak o, nie? Mogli z nim sobie porozmawiać, tak? Znali go. No a tutaj Jezus im mówi, że lepiej będzie dla nich, jak on odejdzie, a przyjdzie Duch Święty, nie? Dlaczego tak jest? Jak myślicie, jakie macie gdzieś tam, znając dalsze części, cały Nowy Testament, jak myślicie, dlaczego tak jest, nie? Dlaczego Jezus mówi, że lepiej jest, żeby On odszedł dla nich, a przyszedł Pocieszyciel. No mówię, jedna kwestia, no to jest wypełnienie misji zbawienia, tak? Odkupienie przez Jezusa, to jest oczywiste. To w to, myślę, nad tym się nie musimy skupiać, nie? No ale kwestia właśnie tej relacji. O tym sobie teraz porozmawiamy. Czyli drugie pytanie, dlaczego Jezus mówi, że lepiej jest, żeby On odszedł, a przyszedł dla nich, a przyszedł Duch Święty? Także dzielimy się teraz na grupy. Pomyślcie, dlaczego, jak wam się wydaje, dlaczego tak Jezus mówi, i podzielimy się tym za chwilę. Jak wam się wydaje, dlaczego Jezus mówi, że lepiej jest dla nich, żeby On odszedł, a przyszedł Duch Święty? Jakie mieliście myśli?
To może my tu wystartujemy jako pierwsi. No, nam doszliśmy do takiego wniosku, że Jezus cały czas, będąc z uczniami, nauczał ich i przygotowywał, ale oni tam część albo nie wierzyli, albo nie rozumieli. Dopiero tam mówił, że jak Duch Święty przyjdzie, to da im zrozumienie, da im, poukłada im to wszystko, że dopiero później zrozumieją. I też takie cały czas myśleli po ludzku, a dopiero jak Duch Święty, w Dziejach Apostolskich widzimy, że jak Duch Święty wstąpił w nich, to dopiero zaczęli myśleć tak po Bożemu i napełnieni byli pełnym odwagi i do działania dla Boga. Mhm. No to tyle, nie wiem, teraz.
Dzięki. No też szedł ja bym właśnie w tą stronę, nie? Że ta relacja, chociaż wydaje się, nie? Że no coś wspaniałego, że Jezusa widzieli, znali, rozmawiali, że to jest jakby, to oni mieli jakby najlepiej, nie? No to rzeczywiście chyba jest tak, że to nie jest prawda, że Bóg zamierzył bliższą relację, nie? Niż oni mieli wtedy właśnie już z Duchem Świętym w sercach, nie? Że tutaj, tak jak powiedziałeś, oni często nie rozumieli. Jezus pewnie się czuł nierozumiany przez nich. Oni też często myśleli o jakichś tam ludzkich sprawach, nie? W sensie, który tam będzie bliżej siedział. Gdzieś dopiero co czytaliśmy, nie? Jak Filip mówił, w 14, Panie, pokaż nam Ojca, wystarczy nam, czyli nie rozumieli. Potem też mamy tego niewiernego Tomasza chyba, nie? Za chwilę on będzie. Czyli rzeczywiście pomimo tego bliskiego związku z Jezusem, no to gdzieś ta ich relacja nie była doskonała, nie? Że tutaj Jezus mówi, że to się, że będzie coś lepszego. Ktoś jeszcze miał jakieś głosy, jakieś myśli?
Jeszcze dochodzi taka sprawa, mi się wydaje, jakby Jezus ponownie zaczął, że tak powiem, przemierzać z krainy Jerozolimy, Izraela, przepraszam, mogłoby się dziać taka sytuacja, że ktoś mógłby podważyć jego zmartwychwstanie, uważać, że to jakiś fejk, tak mi się wydaje, że się pojawia, czyli nie zmarł na krzyżu.
Mhm. Gdyby zmarł i chodzi ci, gdyby nie poszedł do nieba, tak?
Tak, tak. No nie wiem, tak zastanawiam się.
Okej.
Okay. Dla nas też tak było, jakby Jezus został z nimi, to nie mogłoby być tak, że mogliby nie chcieć się rozejść po całym świecie, żeby głosić Ewangelię, mogliby chcieć utrzymać relacje, a nie skupiliby się na tej misji, jaką mieli do wypełnienia, czyli głoszenia Ewangelii, no nie?
Tak. Jeszcze na pewno to jest też racja, nie? Że na pewno by byli z Jezusem, chociaż Jezus ich tam wysyłał, nie? No ale no, na jakieś takie krótkie misje. Możemy sobie przeczytać później w listach, nie? Kilka takich fragmentów pokazujących właśnie, że ta relacja, jak teraz wygląda nasza relacja z Jezusem. Możemy sobie zobaczyć w liście do Rzymian 8:15, jakie jest takie bardzo bliskie zawołanie. Wszak nie wzięliście ducha niewoli, by znowu ulegać bojaźni, lecz wzięliście ducha synostwa, w którym wołamy Abba Ojcze. Nie? Jezus jest naszym ojcem, tatusiem, nie? Czasami mówimy, nie? Bardzo bliska relacja, nie? Oni takiej z Jezusem nie mieli, nie? Jak mają chrześcijanie właśnie z Duchem Świętym w swoim sercu, w sobie. Z listu do Koryntian też mamy jeden z, w sumie z, nie wiem czy nie z jedyny, albo jeden z niewielu fragmentów, gdzie jest rozróżnienie nawet na płci, jeśli chodzi o tą relację. To jest 6 rozdział, 2 list do Koryntian, 18 werset. I będę wam ojcem, a wy będziecie mi synami i córkami, mówi Pan Wszechmogący. Nie? Też ta relacja z drugiej strony, nie? Że jesteśmy synami, córkami Boga, nie? Że ta relacja jest, wiadomo, bez zmartwychwstania, bez śmierci Jezusa, bez przelania krwi, to możemy też przeczytać w liście do Hebrajczyków, nie byłoby możliwe przebaczenie, ale tutaj widać, że Bóg zamierzył jeszcze bliższą relację niż oni między sobą, nie? Że wtedy mieli jakby tą relację jakby z zewnątrz, nie? A po przyjściu Ducha Świętego, no to mówię, mamy Boga w sobie, w sercu. Zresztą widać, tak jak Arek chyba tam mówił, nie? Na samym początku, że gdy on, w nich Duch Święty wstępuje, no to też całkowicie zmienia się ich postawa, odwaga, nie? Ich życie w rzeczywistości, tak? No bo chowają się na początku Dziejów Apostolskich. Po zesłaniu Ducha Świętego, no to już są, głoszą cały czas, idą, nie boją się, idą na cały świat, nie? Także też myślę, że no, to jest dodatkowe potwierdzenie, nie? Że oni dostają kopa, można powiedzieć, takiego strasznego, czy znaczy w pozytywnym sensie, nie? Taką dużą zachętę właśnie po tym, jak wstępuje na nich Duch Święty. Możemy sobie zobaczyć teraz dalej, idąc chronologicznie, o tym przekonywaniu, nie? Mamy trzy rzeczy, jakby jeszcze jesteśmy dalej w kwestii właśnie relacji ze światem, nie? Chociaż tu mieliśmy z uczniami, ale te trzy rzeczy. Przekona Duch Święty świat o grzechu, sprawiedliwości i o sądzie. No i potem w trzech wersetach mamy tak pokrótce wyjaśnione, nie? Możemy zobaczyć, dlaczego o grzechu, nie? Jak gdyż nie uwierzyli we mnie, nie? Tak Jezus mówi, że w ten sposób jakby ten argument jest kluczowy, nie? Że To jest ich podstawowy grzech, że nie uwierzyli w Jezusa, że go zabili tutaj ci Żydzi. Możemy sobie zobaczyć, jak to w praktyce potem wygląda, to przekonywanie. Możemy zobaczyć sobie Dzieje Apostolskie. Dwa fragmenty mam. Drugi rozdział 36-37. To jest właśnie tuż po zesłaniu Ducha Świętego. Apostoł Piotr wychodzi, przemawia do zgromadzonych tam Żydów. I zobaczcie, jak im pokazuje ich właśnie grzech. Dzieje Apostolskie 2:36-37. Niechże tedy wie z pewnością cały dom Izraela, że Panem i Chrystusem uczynił go Bóg, tego Jezusa, którego wy ukrzyżowaliście. A gdy to usłyszeli, byli poruszeni do głębi i rzekli do Piotra i do pozostałych apostołów, co mamy czynić, mężowie bracia. Nie? Zobaczcie, że jak to jest oczywiście cała zwieńczenie całej długiej mowy, tak? Która się gdzieś tam zaczyna w 22 wersecie, tak? Czyli mamy kilkanaście wersetów, ale na koniec właśnie pada ten ich główny grzech, zarzut, że wy go ukrzyżowaliście, Jezusa samego Boga. No i po tym oni, widać, że to na nich zadziałało tutaj w tym momencie. Możemy zobaczyć sobie jeszcze w 7 rozdziale mowę Szczepana, nie? Jak też kończy tuż przed ukrzyżowaniem, to jest 7, Dzieje Apostolskie 7:51. Ludzie twardego karku i opornych serc i uszu, wy zawsze sprzeciwiacie się Duchowi Świętemu, jak ojcowie wasi, tak i wy. Któregoż z proroków nie prześladowali ojcowie wasi, pozabijali też tych, którzy przepowiedzieli przyjście sprawiedliwego, którego wy teraz staliście się zdrajcami i mordercami. Tu mamy, mówi do nich, oni tam twierdzą, że są, wiecie, takimi super Żydami, takimi patriotycznymi, a tutaj Szczepan i mówi, że oni, wy, po pierwsze przed chwilą dopiero co krzyżowali Jezusa, a mówi im, że wasi ojcowie zawsze sprzeciwiali się Duchowi Świętemu i prześladowali proroków, pozabijali ich, nie? Także widać, że to działa, nie? Że właśnie przekonanie tutaj o grzechu, że ludzie odrzucili Jezusa, nie? Tamci Żydzi, że brali udział w jego morderstwie, nie? To też jest ważne dla naszej służby, że my, idąc, głosząc Ewangelię, nie idziemy, wiecie, na jakiś tam pusty grunt, taki suchy, który po prostu do człowieka, który nigdy nic wcześniej nie miał styczności z Ewangelią, czy z działaniem Boga, nie? Bo może z Ewangelią nie miał styczności, ale z działaniem Ducha Świętego to już miał styczność, nie? Że tutaj widzimy, że Duch Święty cały czas na ludzi działa, zanim nawet ten człowiek Ewangelię usłyszy, nie? Zobaczcie, że możecie sobie przypomnieć, jak my usłyszeliśmy, jak każdy z nas usłyszał Ewangelię, co na początku czuł, nie? Na początku, pamiętacie, gdy nie chcieliśmy jej przyjąć, gdzieś tam butowaliśmy się, co wtedy człowiek myśli, jakaś niepewność, nie? Odrzucenie, niepokój w związku z tym, że tego nie odrzuca, to szczególnie ludzie bardziej tacy uczuciowi, wrażliwi powinni to odczuwać, nie? To jest właśnie działanie Ducha Świętego, nie? Gdy odrzucamy coś, co wiemy, że jest dobre, co powinniśmy przyjąć, nie? Wtedy Duch Święty w nas działa, nie? Czyli to jest dla nas ważne zastosowanie, żebyśmy pamiętali, że w przypadku w ewangelizacji, w ogóle w kontekście właśnie ewangelizacji świata, nie jesteśmy sami, nie? Że nie jesteśmy po pierwsze skazani na jakąś swoją tam, wiecie, wiedzę, niewiedzę, jaką mamy tam płynną tą mowę ewangelizacyjną, czy niepłynną, ale przede wszystkim wiedzmy, pamiętajmy o tym, że w tym człowieku działa Duch Święty. Nie? My jesteśmy tylko gdzieś tam narzędziem, które uczestniczy w tym procesie, nie jedynym. Także to może o tym grzechu. To jest pierwsze zadanie Ducha Świętego. Drugie, zobaczcie, o sprawiedliwości. O sprawiedliwości, gdyż odchodzę do Ojca i już mnie nie ujrzycie, i o sądzie zaś, gdyż książę tego świata został osądzony. Możemy się znowu pokrótce na grupy podzielić, bo to są dosyć takie ciekawe fragmenty, w sensie jest taka trochę zagadka, nie? Bo możemy sobie zadać właśnie pytanie, dlaczego, jak wynika to przekonywanie o sprawiedliwości i o sądzie z tym, co Jezus mówi. Nie? No bo tu Jezus tłumaczy, no wyjaśniliśmy sobie, myślę, o tym grzechu, ale zobaczmy, jak rozumiecie, co ma to odejście Jezusa i już nie ujrzenie Go do sprawiedliwości, do przekonywania o sprawiedliwości i co ma osądzenie diabła, tak, tego księcia, tego świata do przekonywania o sądzie. Podzielimy się teraz krótko, myślę, na grupy jeszcze raz, żebyście się właśnie mogli wypowiedzieć każdy, jak rozumiecie te dwa wersety. Wracamy po pracy w grupach. Jakie mieliście myśli? Co, dlaczego, co ma to przekonywanie o sprawiedliwości do odejścia Jezusa do Ojca i już nie powrotu? I co ma do przekonywania o sądu to, że diabeł został osądzony?
To znaczy w naszej grupie było o tej sprawiedliwości, bo Jezus chciał pokazać trochę inną sprawiedliwość, nie naszą tutaj ziemską, tylko właśnie taką Bożą sprawiedliwość, zupełnie inaczej niż to apostołowie do tej pory postrzegali. Takie mieliśmy akurat myśli na ten temat. A co do 11, to jedyną bezgrzeszną osobą to był Jezus i tam to on wygrał z szatanem, z diabłem, jak jedyną osobą. Może tyle. Takie myśli mieliśmy podczas analizowania tych dwóch wersetów.
Dzięki.
U nas w grupie doszliśmy do takich wniosków, że sprawiedliwość właśnie się objawiła tym, że grzech został ukarany, przybity do krzyża w osobie Jezusa, czyli grzech to było tym objawem sprawiedliwości, a poprzez pokonanie właśnie Jezusa zmartwychwstanie, czyli pokonanie śmierci, został oskarżony diabeł, czyli pan tego świata, na którym my żyjemy, został osądzony, bo kusiciel, który jest jakby początkiem grzechu każdego, został pokonany przez Jezusa poprzez to właśnie ukrzyżowanie.
Dzięki. No tu o to ile o ten o tej sprawiedliwości, nie? No to tam też bym właśnie szedł w tą stronę, nie? Że tutaj sprawiedliwość właśnie dokonała się przez to, że Jezus umarł za nasze grzechy. W sensie takim, że konieczna była śmierć Jezusa, żeby zgładzić nasze grzechy, nie? Że Bóg nie mógł tego gdzieś tam zapomnieć. Nie wiem, machnąć na to ręką, przymknąć oko, nie? Tylko musiała się przelać krew, nie? To możemy sobie zobaczyć list do Hebrajczyków, chyba 9:22. Nie? Mówiłem o nim wcześniej, wtedyśmy nie przeczytali, możemy sobie teraz zobaczyć. A według zakonu niemal wszystko bywa oczyszczone krwią. Bez rozrania krwi nie ma odpuszczenia. Nie? Że tak było w Starym Testamencie i tutaj tam było przenośnie. Nie? Te ofiary miały wymiar symboliczny tutaj. Rzeczywiście śmierć Jezusa usprawiedliwia. Nie? To jest ta sprawiedliwość. Za grzech musiał umrzeć Jezus. Nie? To jest, myślę, ta kwestia sprawiedliwości. To chyba Grzesiek tam mówiłeś. Ale o sądzie, to mówiąc szczerze, nie zrozumiałem, jak to osądzenie diabła miało wpłynąć na przekonanie ludzi o sądzie. Ja myślę, że tutaj, bo zobaczcie, no, o sądzie, czyli że sąd czeka każdego człowieka, nie? Że tak jak jest, że postanowiono jest ludziom, też w Hebrajczykach zresztą ten fragment jest, raz umrzeć, a potem sąd, nie? Czyli tutaj Duch Święty ma przekonywać ludzi, że po śmierci to nie idą gdzieś tam, wiecie, do piachu i robaki ich tam zjedzą, jak sobie niektórzy życzą, czy gdzieś tam, nie wiem, trafią sobie do czyśćca i tam będą siedzieć, tylko że będą osądzeni, nie? Że to do tego Duch Święty będzie tych ludzi przekonywał. I zobaczcie, że będzie ich przekonywał, gdyż książę tego świata został osądzony, nie? Że jak ma się jedno do drugiego. Ja, mi się wydaje, że jest tu tak połączone, że Jezus pokazał zwycięstwo właśnie nad światem, nad diabłem. No i skoro osądził największego zbrodniarza, największego grzesznika, największego ze swoich wrogów, no to osądzi też wszystkich pozostałych, nie? Nikt się mu nie wymknie, nie? Skoro pokonał diabła, skoro właśnie osądził tutaj tego najgorszego, no to tym bardziej wszystkich pomniejszych grzeszników, czyli każdego z nas, każdego człowieka, który się nie nawróci, który nie przyjmie zbawienia, nie przyjmie jego zbawczej śmierci, osądzi, nie? Także tak bym widział to powiązanie przekonywania o sądzie tego, że po śmierci czeka nas sąd, każdego czeka sąd z tym, że diabeł został osądzony, nie? Możemy sobie w drugiej części, nie? No bo to jest ta pierwsza część przekonywania świata. No i teraz zaczyna się od 12 do nich, nie? Mam wam wiele jeszcze, tośmy czytali, do powiedzenia, ale teraz tego znieść nie możecie. No i potem, nie? Ten 13, o którym teśmy mówili na początku o tych zadaniach, nie? Lecz gdy przyjdzie On, Duch Prawdy, wprowadzi was we wszelką prawdę, bo nie sami od siebie mówić będziecie, lecz cokolwiek usłyszy, mówić będzie i co ma przyjść, wam oznajmi. On mnie uwielbi, gdyż z mego weźmie i wam oznajmi. To jest ważne, że to im, to mówi Jezus im, nie? Że On im wprowadzi w tą wszelką prawdę. To się tyczy ich, tamtych konkretnych apostołów, im to Jezus mówi. Widać to, nie mówiliśmy w Biblii, nie? Że Biblia jest tak wspaniałym, tak pełnym mądrości, prawdy, księgą, że nie mogłaby być napisana na podstawie człowieka, nie? Że człowiek, umysł ludzki nie byłby w stanie tak doskonałego źródła prawdy wymyśleć, nie? Że musi być tu szczególne objawienie, nie? Czy to też widać, to też mówiliśmy wcześniej, nie? Że czytając Ewangelię, no to oni są tacy apostołowie, nie? Rozkojarzeni, nie rozumieją, gdzieś tam myślą o jakichś tam głupotach, nie? Uciekają, nie? No a potem mieliby to wszystko, znaczy mieli, zrobili to, nie? Mieli to wszystko, spisali, wiecie, słowo często, słowo do słowa Jezusa, gdzieś jakieś długie przemowy zanotowali, potem pisali w tych listach, tłumaczyli to, co Jezus im mówił, co chrześcijanie mają robić, nie? Potem jeszcze Apokalipsa, nie? No, to się nie bardzo zgrywa, nie? Z tym obrazem tych ludzi tutaj, no wiecie, jakichś prostych rybaków, mówię, często nierozumiejących tego, co się wydarzyło, z tak doskonałym zapisem, jaki mamy, szczegółowym, nie? Tu można by, wiecie, pamiętacie te na naszych kursach, na pierwszym roku chyba to jest, nie? O rzetelności Biblii, jak się przedstawia, rzetelności Nowego Testamentu, jak jest mnóstwo faktów, jak można sprawdzić, wiecie, wiarygodność, że to nie jest gdzieś tam powieść jakaś za górami, za lasami, tylko pokazuje, to jest księga, w która sama siebie udowadnia, pokazuje, archeologia też pokazuje, odkrycia archeologiczne potwierdzają to, co jest napisane. No mówię, dużo, dużo różnych takich szczegółów, kwestii też narracyjnych, tych relacji, równoległych relacji różnych osób, nie opisujących te same zdarzenia. No, wszystkie te rzeczy potwierdzają jakby wiarygodność Biblii. No i mówię, to ten doskonały obraz nie do końca się skleja z tym właśnie z obrazem tych apostołów, nie do końca ogarniających kwestie gdzieś tam, które mamy w Ewangelii, nie? No i właśnie myślę, że tu kluczowa jest kwestia Ducha Świętego, nie? Że tutaj Jezus im zapowiada, że gdy przyjdzie Duch Święty, to objawi im wszelką prawdę, nie? Wyjaśni, przypomni, nie? I tak dalej, i tak dalej. To przypomni, to będziemy chyba jeszcze dopiero czytać. Także to widać, że właśnie zesłanie Ducha Świętego powoduje, że Biblia jest tak doskonała, nie? Że w sensie, że to jest efekt już nie pracy ludzkiej, tylko to jest efekt Boga, nie? To jest Słowo Boże, nie? To jest też ważne, czy jedną właśnie z takich postulatów, pamiętacie, reformacji, to była sola scriptura, odwołanie się tylko do Pisma Świętego, nie? Że w tamtym czasie było w katolicyzmie bardzo dużo źródeł prawdy, zresztą dalej jest tak zwanej prawdy, nie? Mówimy, a nie podstawowe źródło prawdy, nie? Czy tam to było jako jedno z wielu, nie? Dlatego Luter jedną z tych swoich sól, nie? Tych swoich prawd, właśnie tak nazwał, sola scriptura, tylko Pismo Święte, nie? Że tego nie można było w żaden sposób wymyśleć. I to jest też dla nas ważne, że my nie będziemy teraz mieli, wiecie, to nie jest tak, że Duch Święty nas będzie wprowadzał znowu we wszelką prawdę i objawiał jakieś nowe objawienia, bo to im Jezus powiedział, nie? Nam, my dostaliśmy Ducha Świętego, ale dostaliśmy już w pełni objawione Słowo Boże, pełne, kompletne, nie jakieś tam kawałkami w swoim języku już teraz najczęściej, nie? Mówię, że chyba, nie wiem, czy są jeszcze języki, na które Biblia nie jest przetłumaczona. No, myślę, że w 99% języków jest już, czyli każdy może mieć Pismo Święte w swoim własnym języku. Teraz Duch Święty, on będzie nam pozwalał zrozumieć to Słowo Boże, czy rodził potrzebę, nie? Obcowania, poznawania Słowa Bożego. Możemy sobie zobaczyć ten efekt właśnie tego, że Duch Święty będzie powodował to, że powinien powodować to, że chrześcijanie będą właśnie pełni Słowa Bożego, czyli będą żyli tym Słowem Bożym. Możemy sobie zobaczyć najpierw, na pierwszy rzut oka, na początek tam nie ma Ducha Świętego, list do Kolosan chyba, to jest ten pierwszy fragment. Zobaczmy sobie Kolosan. Kolosan 3,16. Słowo Chrystusowe niech mieszka w was obficie, we wszelkiej mądrości nauczajcie, napominajcie jedni drugich przez psalmy, hymny, pieśni duchowe, wdzięcznie śpiewając Bogu w sercach waszych. Nie? Tu na pierwszy rzut oka nie ma Ducha Świętego, no mamy Słowo Chrystusowe, ma mieszkać w nas obficie, nie? Potem mamy nauczać jedni drugich, potem przez psalmy, hymny, pieśni duchowe i tak dalej. A zobaczmy sobie drugi fragment z listu do Efezjan. Ma wątek spirytualny, alkoholowy. To jest 5 rozdział listu do Efezjan, 18-19. I zobaczcie. I nie upijajcie się winem, które powoduje rozwiązłość. Nie o tym mówimy teraz. Ale bądźcie pełni ducha. I teraz zobaczcie. Mamy być pełni Ducha Świętego. I zobaczcie, jaki ma być teraz efekt tego bycia pełni ducha. Rozmawiając z sobą przez psalmy, hymny, pieśni duchowne, śpiewając i grając w sercu swoim Panu. Ten sam efekt, który czytaliśmy w Kolosan, nie? Właśnie, że tu mieliśmy, tam zobaczcie, mamy Słowo Chrystusowe, niech mieszka w was obficie i mamy mieć ten efekt tego napominania, te śpiewania, tak? Życia tym hymnami, pieśniami. A tutaj mamy być pełni ducha, jest ten sam efekt, nie? Czyli widać, że właśnie Duch Święty Duch Święty będzie nam pomagał w tym, żeby rozumieć w pełni Pismo Święte i się nim napełniać. I ten efekt tego napełniania Pismem Świętym ma być właśnie taki, jakśmy czytali, że chrześcijanie mają między sobą, widać, że tutaj żyć tym słowem, w takim sensie rozmawiać, widzicie tu śpiewać razem, napominać się, no to są takie, jak się czyta ten fragment, to taka jakaś widać bardzo bliską wspólnotę, nie, chrześcijan, taką głęboką, nie, że te rozmowy też powinny być głębokie wśród chrześcijan. Tyle chyba na dzisiaj. Nie wiem, czy jeszcze ktoś chciałby z dzisiejszego fragmentu zobaczyć. Możemy sobie jeszcze na koniec, bo jeszcze nam nie mówiliśmy o tym. Znaczy teraz jeszcze efekt, nie? Efekt Ducha Świętego. Zobaczcie, że uwielbi mnie, gdyż z mojego weźmie i wam oznajmi. I wszystko, co ma Ojciec, moje jest, dlatego rzekłem, że z mojego weźmie i wam oznajmi. Nie? Czyli uwielbi Jezusa i jeszcze ma nam oznajmić pełną, mamy wprowadzać, oznajmiać, czyli pomagać nam rozumieć Słowo Boże. Jako pracę domową możemy sobie zadać modlitwę, nie? Modlitwę, możemy dziękować Bogu, dziękować Duchowi Świętemu, że Bóg dał nam Ducha Świętego, że Duch Święty jest w nami, pamiętać o tym, bo myślę, że to jest dosyć łatwe w takim życiu, w wielu sprawach codziennych do zapominania. Tyle na dzisiaj. Z tą pracą domową Was zostawiam. Do zobaczenia za tydzień.